Zaginiona formacja. Rzymski legion, który miał zostać rozbity przez lokalne plemiona w Brytanii. Ale tak jak przekonuje nas film, nie wiadomo, co się stało ani z jego dowódcą, ani z ocalałymi żołnierzami, ani też ze sztandarem, bardzo ważnym dla Rzymian. A w tle żołnierz, który stara się nie tylko odzyskać sztandar, nie tylko uzyskać informacje o swoim ojcu, który dowodził tym legionem, ale także, aby odzyskać dobre imię i honor swojej rodziny. Mateusz Bożek z tej strony, program Jak było naprawdę, 9 Legion Kevina MacDonalda, film z 2011 roku. To adaptacja książki Rosemary Sutcliffe o tym samym tytule. Głównego bohatera, czyli tego żołnierza, właściwie oficera Armii Rzymskiej, który postanawia odzyskać sztandar i tego orła rzymskiego, odgrywa Channing Tatum. Poznajemy go jako Marka Flaviusza Aquile. To oficer, który na początku dowodzi pewnym oddziałem rzymskim. Podczas potyczki z barbarzyńcami zostaje jednak ranny i honorowo zwolniony ze służby. Opiekuje się nim jego wuj, w tej roli Donald Sutherland. Postanawia wkrótce razem z niewolnikiem Esco odzyskać sztandar, no i dowiedzieć się, co się tak naprawdę z tym legionem stało i z jego ojcem. Jaka była prawdziwa historia 9 Legionu i czy rzeczywiście jakiś żołnierz czy oficer postanowiłby z narażeniem życia odzyskać jego sztandar? O tym porozmawiam z moim gościem Marcinem Pawlakiem z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dobry wieczór, witam.
Dobry wieczór panu, witam państwa.
No to na początek, podobał się panu ten film czy nie? Tak całkiem szczerze z mojej strony oglądałem go kilka razy. I to jest jeden z moich ulubionych filmów, bo tam czuję ten klimat Rzymu, w ogóle tych czasów, także plemion, które tam się pojawiają w Kaledonii, dzisiejszej Szkocji.
Ja nie oglądałem kilka razy, dokładnie dwa, ale zrobił bardzo pozytywne wrażenie. Jest dobrze zrobione. Oczywiście proszę pamiętać, że dla tych tak zwanych ortodoksów zainteresowanych historią starożytną tam będzie mnóstwo niedoróbek, ale pamiętajmy o tym, że to nie jest film dokumentalny, to jest fabuła. Zrobiona ciekawie i każdy historyk starożytności powita ją z radością, ponieważ myślę, że większość widzów po obejrzeniu tego filmu usiądzie do internetu i zacznie wyszukiwać informacji, a to znaczy, że zacznie się interesować starożytnością.
Mnóstwo niedoróbek w tym filmie, tak jak pan mówi. No to zajmijmy się w takim razie na początek 9 Legionem, jego tą historią. To jest legion, który w II wieku naszej ery, akcja filmu rozgrywa się w 140 roku, służy w Brytanii. I tenże legion wychodzi za mury cesarstwa, mówiąc dosłownie, przekracza wał Hadriana, czyli taką linię graniczną między cesarstwem a plemionami, udaje się do Kaledonii, czyli właśnie do dzisiejszej Szkocji i tam znika. I wszyscy myślą, że on zostaje zniszczony przez lokalne plemiona. Kiedy dowództwo nad oddziałem rzymskim w tym forcie, o którym wspomniałem, obejmuje Marek Aquila, to wszyscy biorą to za zły omen, ponieważ jego dowódca przecież się zhańbił, utracił orła. Ale zniszczenie legionu w Szkocji dzisiejszej to tylko jedna z wersji tego, co się stało właściwie z tym legionem.
To co wiemy, Legion 9 Hiszpana służył w Brytanii. Potwierdzone źródłowo jest jego udział na przykład w tłumieniu powstania Budniki w latach 60. I wieku naszej ery. Kiedy to, powiedzmy, że mu się nie powiodło. Dowódca uciekł na czele jazdy, natomiast piechota została wybita. Mamy jeszcze źródłowe poświadczenia, że istniał w latach drugiego wieku, naszej ery, a później znika. Ale to nie jest żaden wyjątek. Jeszcze kilka innych legionów czasu cesarstwa nam nagle z rejestrów, ze źródeł znikło. Najprawdopodobniej oznacza to, że po prostu zostały wybite w walce. Natomiast czy przeszedł na stronę Kaledonów, czyli mieszkańców dzisiejszej Szkocji, wydaje mi się bardzo wątpliwe, aczkolwiek ciekawe pod względem takim dramatycznym i filmowym.
Znaczy była taka teoria, że on został zniszczony w Szkocji, ale ona została podważona po tym, jak odnaleziono, o ile dobrze pamiętam, w Holandii inskrypcję tego 9 Legionu.
Tak, a później jeszcze na wschodzie, więc pewnie tam ich wybito.
Jest jeszcze inna teoria, że on wcale nie został zniszczony tam przez Piktów w Szkocji, nie została ta formacja wycięta w pień, tylko on został jakby przeniesiony do innego regionu, ale nie do końca wiadomo gdzie tak dokładnie.
Proszę pamiętać, że jeżeli chodzi o starożytność, nie mamy aż tylu źródeł, jak na przykład mamy dla epoki współczesnej. Jeżeli nic spektakularnego się nie zdarzyło, to o tym nie będziemy wiedzieć. Prawdopodobnie został wycofany z Brytanii z rozmaitych powodów. Był w Holandii, bo to wiemy, na terenie dzisiejszej Holandii, czy powiedzmy Niderlandów. Później był na wschodzie, bo to też wiemy, a później ślad się urywa.
Niektórzy mówią, że to trochę dziwne, że taki legion nagle sobie znika, służy w Brytanii i nagle w ogóle sucho nim ginie, zwłaszcza, że jak też niektórzy pewnie wspomnął, to był legion, który służył pod rozkazami Cezara.
Ten legion służył pod rozkazami Cezara. Ten legion służył pod rozkazami Marka Antoniusza. Brał udział w bardzo takiej ważnej dla dziejów cesarstwa bitwie pod Akcją. Wiemy, że był w Hiszpanii, stąd jego przydomek Hispana. Dużo wiemy o tym legionie. W przypadku starożytności tak bywa, że nie wiemy wszystkiego i akurat tutaj tak się zdarza.
Pociągnę jeszcze ten wątek. Jakie są inne teorie na temat tego, co się stało z tym legionem? Mógł zostać połączony z innym, z jakąś inną formacją w wyniku strat. Albo też mógł zostać przeniesiony do tłumienia powstania tak zwanego powstania Bar Kochby, czyli powstania z pierwszej połowy II wieku naszej ery. Albo też mógł zostać skazany na tak zwane damnatio memoriae, czyli wymazanie z pamięci przez zhańbienie się w bitwie albo w jakiejś wojnie.
Praca historyka przypomina trochę pracę dziennikarza. Czyli zbieramy informacje, tworzymy narrację na tej podstawie, wyciągamy wnioski. Jeżeli nie ma informacji na ten temat, no to już tylko i wyłącznie schodzimy na gdybanie, co by było albo co się stało. Wiemy, że legion był w Brytanii, później był na terenie dzisiejszej Holandii, później był na wschodzie. To nie jest jedyny legion, który nagle nam znika z rejestrów. Tutaj posługujemy się takim rejestrem z czasów cesarza Marka Aureliusza i w tym rejestrze tego legionu nie ma. Czyli już wtedy nie istnieje, w drugiej połowie II wieku naszej ery.
A był taki Marek Akwila? To historyczna w ogóle postać? Był taki rzymski oficer, który starał się odzyskać orła, odzyskać honor rodziny, no i w ogóle podjąć się takiej niebezpiecznej misji? No jeżeli tak, to by się zapisał w historii.
Wśród wojsk rzymskich stacjonujących w Brytanii ktoś o imieniu Marcus Flavius na pewno był. Dobrze pan redaktor zaznaczył, że on jest Marcus Flavius Aquila, co świadczy o tym, że i scenarzyści, i autorka tej powieści, na podstawie której stworzono scenariusz, i mieli poczucie humoru i mieli dobre rozeznanie w epoce. Obywatel Rzymu miał, upraszczając nieco sprawę, imię, nazwisko i przydomek, ksywę, nickname. W przypadku naszego bohatera jest to Marcus Flavius Aquila. Aquila to znaczy orzeł. Czyli możemy założyć, że no tak przynajmniej i autorka, i scenarzyści pewnie uznali, że gdy był dzieckiem bądź młodym człowiekiem, rówieśnicy się z niego nabijali, ponieważ tatuś stracił orła, no to my cię nazwiemy orzeł Aquila. Marek Flavius Aquila.
To skoro mówimy o orle, on w filmie ma ogromne znaczenie, nie tylko dla żołnierzy, ale w ogóle jakby dla całego Rzymu. Takie odniosłem wrażenie. Jeżeli dowódca utraci tego orła, to nie tylko hańbi legion, ale hańbi w ogóle siebie i też własną rodzinę. To jest pewien symbol, trochę jakby takiej religii czci, no jest w każdym razie bardzo ważny dla tych żołnierzy, dla cesarstwa. I czy rzeczywiście on miał aż takie znaczenie dla żołnierzy, że oni by się podejmowali takich no niebezpiecznych misji, żeby wracać na przykład na pole walki i tam szukać tego orła, czy gdzieś tam nie został?
Na pewno w legionach orzeł Aquila był przedmiotem szczególnej czci. Utrata orła była postrzegana jako coś równoznacznego z zgubą samego legionu. To jest coś niewyobrażalnego. Nie wiem, spośród wszystkich katastrof, jakie mogły spaść na legion, ta była bez porównania najgorsza. Pamiętajmy, że w legionie był nawet wydzielony człowiek, oficer. No dzisiaj powiedzielibyśmy oficer, wtedy nie, Aquiliver, który nosił orła. W okresie republiki tego orła wykonywano ze srebra, w okresie cesarstwa uważa się, że ze złota. Niektórzy uważają, że jednak to raczej było pozłacone srebro. Proszę sobie wyobrazić, że w obozie legionu, ale w tym stałym obozie, była taka no, specjalna, powiedzmy, kaplica, gdzie trzymano orła, więc to świadczy, jak to było ważne. Proszę pamiętać, że wódz rzymski, wprawdzie z czasów republiki, dość sławny bogacz Crassus, który ruszył na wschód, żeby powiększyć swoje bogactwa, niestety przegrał, stracił orły, stracił też wojsko. Rzymianom zajęło prawie 50 lat, żeby te orły odzyskać. Nie przebierali w środkach, przede wszystkim dyplomatycznych i finansowych, żeby to zrobić. To świadczy o tym, jak orzeł był ważny. Symbol, ale symbolika też się liczy.
A jak ten orzeł legionowy wyglądał w zasadzie? Bo w filmie on jest no po prostu przepiękny. Rozpostarte skrzydła, duży w ogóle jest ten orzeł. Znakomicie oddane detale, pozłacany, czy w ogóle cały złoty. Tutaj chyba reżyser wzorował się na tak zwanym orle Silchester, odnalezionym w Anglii w latach 80. Ale te orły chyba miały trochę inną formę niż taką bardzo okazałą.
Problem polega na tym, że o ile ja wiem, a nie jestem archeologiem, więc mogę się mylić, żaden orzeł się nie zachował. Ponieważ był wykonywany z dość cennego materiału, więc pewnie go przetopiono. Ten orzeł, którego pan redaktor przywołał, Silchester, przez rzeczywiście długi czas był uważany za orła legionowego, tylko proszę na niego spojrzeć. No, taka zmęczona ptaszyna mogłaby być orłem legionowym. My wiemy, jak wyglądał orzeł legionu z monet. I to naprawdę był ptak znacznie bardziej, jakiego słowa użyć, no poważniejszy, może nie najlepszy. W każdym razie ten orzeł, który jest przedstawiany w filmie, równie dobrze mógłby się znaleźć na, nie wiem, Kancelarii Rzeszy w Berlinie w latach 30. czy 40. Zresztą celowcy nawiązywali do tego dość otwarcie.
To jak w takim razie wyglądał ten typowy legionowy orzeł? Czy mamy jakiś konkretny wzór?
Rozpostarte, z monet tylko znamy, rozpostarte skrzydła i naprawdę taki no, solidny wygląd. Mamy jeszcze jednego orła, nie tylko z Silchester, ale z Olteni w Rumunii, ale no też powiem szczerze, że jest to takie niewielkie ptaszysko.
No i z tym ptaszyskiem Legion wyszedł na północ, na tereny Szkocji. No ale właśnie, czy on w ogóle wychodził? Czy w ogóle Rzymianie wychodzili za mur Hadriana? Bo tam jest taka scena, kiedy główny bohater razem z niewolnikiem chce przekroczyć wał Hadriana i wyjść do Kaledonii, to tam Rzymianie mu mówią, że ktokolwiek, tam jest w ogóle koniec świata, ktokolwiek tam poszedł, nie wrócił żywy. Ale przecież Rzymianie wychodzili, organizowali jakieś wyprawy na północ, no i też odnosili tam sukcesy, więc to chyba nie było do końca tak, jak przekonuje reżyser.
Nie do końca. Proszę pamiętać, że wał Hadriana no rzeczywiście powstał w latach 20. z inicjatywy Hadriana, ale nie wyobrażajmy sobie tego tylko jako mur, ponieważ na przedpolu były forty i ten fort, który jest pokazany w filmie, bo proszę zwrócić uwagę, on nie jest pokazany jako część większych fortyfikacji. To jest jeden z fortów, który jest przed murem. I tak to wyglądało. Rzymska obrona polegała na tym, że mamy zaprzyjaźnione plemiona, mamy forty przed murem i mamy zwiadowców, których tam wysyłamy. Nie zawsze ich mordowano. Oni w większości handlowali z tymi barbarzyńcami.
Jedna rzecz, o której film nie wspomina. Tam nie był tylko mur Hadriana, bo Rzymianie później przeszli dalej na północ. Oni stworzyli jakby kolejny mur i oni prowadzili też ekspedycje na te tereny, których nie zajmowali.
Ekspedycje po wybudowaniu muru Hadriana przeprowadzili dwie za Antoniusa Piusa, kiedy trochę tam zajęli terenu i wybudowali, to o czym się łatwo zapomina, kolejny mur, wał tak zwanego Antoninusa, z którego szybko zrezygnowano. Proszę pamiętać, że jeszcze w III wieku za Septymiusza Severa była próba, całkiem zresztą udana, odbicia w Szkocji. Niestety Rzymianom trochę brakowało determinacji, zdecydowania i konsekwencji. Dwa razy podbili Szkocję, dwa razy z tego zrezygnowali, kierując się zupełnie innymi pobudkami. Gdzie indziej potrzebne było wojsko.
A dlaczego Rzymianie opuścili w ogóle wał Antoninusa? Jakby skąd ta decyzja?
Bo był mniejszy niż wał Hadriana i w sensie ekonomicznym i gospodarczym i militarnym nieopłacalny był.
I to też nie było tak, że każde z tych plemion było zaciekłym wrogiem Rzymu. Jakby były plemiona, które były bardziej przychylne i plemiona, które były no, mniej przychylne. Niektóre też były sojusznikami Rzymu i nawet przedstawieni w filmie bryganci mieli być takim sojusznikiem, sprzymierzeńcem Rzymu, no przynajmniej przez jakiś czas.
Proszę pamiętać, że wał Hadriana przeciął posiadłości brygantów na dwie części. Część weszła w obrębę prowincji rzymskiej, część nie. I to, co w filmie chyba najbardziej mnie uderza, ale ja rozumiem, że to jest taki zabieg mający na celu przykucie i ściągnięcie uwagi, że ta strefa pogranicza musi być strefą konfliktu. Tak nie było. Nie ciągle dochodziło do walk. Ja próbuję powołać na takie źródło. Zresztą z wału Hadriana słynne tabliczki z Windolandy. To jeden z fortów. Tam zachowało się dużo listów żołnierzy i proszę sobie wyobrazić, czym oni się zajmowali. Zresztą bardzo z tego powodu narzekali. Budowali łaźnie, wyrabiali obuwie, kopali glinę, obsługiwali piece do wypalania cegły, zbierali gruz, pomagali w tynkowaniu i załadunku wozów. Robili wszystko, tylko nie walczyli. Mało tego, z tymi ludami, które były na północ z wału Hadriana, oni handlowali. Z nimi w drodze wymiany za rozmaite rzeczy. Szklane naczynia, ceramikę, miecze, mimo że to było zakazane z ludami, z którymi Rzym był w stanie wojny, zdobywali na przykład świeżą żywność. Na pewno nie było tak, że to była strefa permanentnego konfliktu.
To jeszcze tak ogólnie zapytam, co w tym filmie pana najbardziej uderzyło albo zaskoczyło, pozytywnie albo negatywnie?
Generalnie film zrobił na mnie bardzo pozytywne wrażenie. Zresztą dziękuję panu redaktorowi, że mi go przypomniał, bo ja go oglądałem przed laty, ale oczywiście zapomniałem w natłoku tego, co się ogląda. Co mnie uderzyło, być może wbrew intencjom scenarzystów, jeżeli pokazują Rzymian stacjonujących w forcie, to oni są tak znakomicie umundurowani, jakby za chwilę mieli odbyć paradę po Alei Trzech Wieszczów. Natomiast wydaje mi się, że bardziej oddaje ówczesną rzeczywistość to, jak byli, nie chcę użyć słowa uzbrojeni, jak byli
Wyposażeni.
wyposażeni, wyekwipowani ci, których nasz bohater spotyka jako resztki tego 9 Legionu. Czyli po prostu są pokryci jakimiś skórami, szmatami, tak, żeby było ciepło. Proste. Pamiętajmy, że są w Szkocji.
A czy często dochodziło do takich sytuacji, kiedy Rzymianie, rzymscy legioniści dezerterowali albo uciekali do innych plemion i tam zakładali rodziny? Bo to się właśnie stało z tymi rzymskimi legionistami, którzy przeżyli tą bitwę po tym, jak 9 Legion został zniszczony. Oni po prostu uciekli, gdzieś zaszyli się właśnie wśród tych lokalnych społeczności, tam założyli rodziny, tam normalnie żyją. Pytanie, czy tak się w ogóle zdarzało?
Tak, użył pan słowa dezercja. Bardzo dobre słowo. Gdyby nie dochodziło do dezercji, to Rzymianie nie mieliby kar za dezercję, a mieli ją. Kara za dezercję była kara śmierci. Proszę sobie nie wyobrażać, że zawsze ją stosowano. Rzymianie nie byli doktrynerami. Raczej starali się ocenić okoliczności, w jakich doszło do tej dezercji. Co człowieka skłoniło. Nie wiem, czy to pana redaktora i słuchaczy zaciekawi, ale w życiu legionisty są dwa momenty, w których jego skłonność do dezercji rośnie. Na początku służby, kiedy przybywa do jednostki, jest wciągnięty na jej listę. To jest 20-letni, czasami młodszy, czasami trochę starszy chłopak, który, o rany, co to na mnie, ja tego nie przeżyję. I ucieka. Ale to jest naturalne. Ale drugi moment jest bardziej zaskakujący. To znaczy dezerterowali żołnierze, którzy odsłużyli te 20 parę lat. W filmie pojawia się jeden żołnierz, który mówi, że 23 lata służy. No i grozi mu coś strasznego, emerytura. Czyli dostanie odprawę i wraca do cywila. I on wtedy dezerteruje, bo on sobie w tym życiu nie poradzi. Nawet dzięki tym pieniądzom, które dostanie. Nie wiem, to takie luźne skojarzenie, Skazani na Szoszłęk. Tam jest piękna scena, jak jeden z więźniów, nie pamiętam teraz jego imienia ani nazwiska, który był skazany na dożywocie, został ułaskawiony. To jest człowiek już niemłody i który wychodzi nagle z więzienia, w którym spędził większość życia. Idzie do hotelu i tam się wiesza, czyli popełnia samobójstwo. Tu mechanizm był podobny, tylko oni nie popełniali samobójstwa, ale po prostu zajmowali się tym, do czego przez 20 parę lat przywykli. To znaczy rozbojem. Byli takimi zawodowymi mordercami, którzy wyżywali się na ludności cywilnej. To było problemem, które zostało odnotowane przez źródła.
A jeszcze wracając do tego samego, a jeszcze wracając do sprawy zaginięcia, mówił pan, że to nie jest jakby unikat na skalę Rzymu, że dochodziło do takich sytuacji, kiedy z takimi sytuacjami w ogóle mówił. A wracając jeszcze do samego Legionu i tego zaginięcia, to mówił pan, że to nie jest jakby nic niezwykłego, że możemy jeszcze wyszczególnić kilka takich Legionów, które nam nagle znikają. O jakie Legiony chodzi? I czy ich w ogóle jest dużo? I czy też giną w takich, powiedzmy, tajemniczych okolicznościach?
Nie, tu akurat w przypadku innych Legionów wiemy, że to było efekt porażki w bitwie. Najsłynniejszy przykład to jest bitwa w Lesie Tetoburskim w 9 roku naszej ery, gdzie Rzymianie, którzy podjęli próbę opanowania Germanii i prawdopodobnie może doszliby na tereny, które my dzisiaj zajmujemy, przegrali. Jeden z wodzów germańskich wytłukł 3 rzymskie legiony. 17, 18, 19, teraz nie pamiętam dokładnie szczegółów, nigdy już tych numerów nie nadano kolejnym legionom rzymskim. Uznano je za przynoszące pecha.
Moim i państwa gościem był Marcin Pawlak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, również pozdrawiam.
Zapraszam oczywiście na kolejny podcast za tydzień.